Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w lutowym programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Przy mikrofonie Lidia Kielimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Na zamku w Międzyborzu odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Tadeuszowi Kościuszce. Na terenie Państwowego Rezerwatu Międzybórz zorganizowano wystawę historyczną z okazji 230. rocznicy przybycia na Podole polskiego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki oraz 275. rocznicy jego urodzin. Organizacja tej wystawy ma szczególny wymiar. Właśnie w Międzyborzu pod koniec 1790 roku generał Kościuszko rozpoczął służbę wojskową na Podolu. Tutaj założył swoją kwaterę główną i to tutaj rozegrała się fascynująca historia jego żarliwej miłości do młodej miejscowej ślachcianki Tekli Żurowskiej. Wystawa przedstawia postać naczelnika na portretach, w książkach dawnych i współczesnych, na banknotach Rzeczypospolitej. Dzieci i dorosłych fascynuje wyjątkowa lalka portretowa, która w najdrobniejszych szczegółach przedstawia Kościuszkę w mundurze z miniaturowym amerykańskim orderem Cincinnati i polskim orderem Virtuti Militari. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy przekazał do Państwowego Rezerwatu Międzybórz dużą ekspozycję dotyczącą historii orderu Virtuti Militari, którego jednym z pierwszych rycerzy jest Tadeusz Kościuszko. Zwiedzający wystawę mają okazję poczuć ducha XVIII wieku w brzmieniu poloneza Patrz Kościuszko na nas z nieba i zrobić zdjęcie w starym fotelu, podobnym do obozowego krzesła naczelnika. W witrynach znajdują się prawdziwe kule z karabinów i guziki z mundurów wojskowych, które archeolodzy rezerwatu Międzybórz znaleźli na polu bitwy pod Zieleńcami. To właśnie po tej bitwie król Stanisław August Poniatowski prowadził order Virtuti Militari, najwyższe odznaczenie wojskowe Polski. W dniu 275. urodzin Tadeusza Kościuszki, 4 lutego 2021 roku, odbyła się internetowa prezentacja wystawy w Międzyborzu dla użytkowników Facebooka.
Polska pamięta o seniorach polskiego pochodzenia na Ukrainie. Mówią, że Polska to dziwny kraj. Gdy przychodzą święta Bożego Narodzenia, wszyscy bez wyjątku, wierzący i niewierzący, spotykają się w rodzinnych domach. Często jadą wiele kilometrów, żeby chociaż przez jeden wieczór czy dzień być z bliskimi, usiąść przy wspólnym stole i połamać się opłatkiem. Stoją w kolejkach na granicach, by móc przeżyć wigilijne spotkanie w rodzinnym domu. Jak mało gdzie na świecie, w Polsce wspólne święta mają jakąś specyficzną wartość, a i koniec roku to też początek czegoś nowego, na co wszyscy czekamy. W tym świątecznym czasie jest zawsze jeden ważny moment – refleksja, chwila pamięci o innych oraz wspomnienie o tych, którzy rodziny nie mają i radosne święta spędzają, może w ubóstwie i w smutku, w samotności. Puste krzesło przy wigilijnym stole Polaków zawsze mówi o tym, przypomina o sąsiadach, dalekich krewnych, ale i o ludziach obcych, bezdomnych, o tych, którym się w życiu nie udało. Każdego roku, szczególnie w grudniu, organizacje społeczne, prywatne i kościelne, przeróżne fundacje oraz samorządy miast i wsi, harcerze, pomagają właśnie tym zapomnianym, opuszczonym albo po prostu niezaradnym. Przypomnijmy wigilijne dzieło pomocy dzieciom, rodziny rodzinie, pomoc dla Bliskiego Wschodu, serce na gwiazdkę, szlachetną paczkę, wielką orkiestrę świąteczną pomocy, Mikołaj o Tobie nie zapomni, pomóż dzieciom przetrwać zimę, wigilijne kolacje dla bezdomnych, banki żywności, choinki jedynki. To tylko część bardzo długiej listy najbardziej znanych w Polsce i największych inicjatyw i projektów. Ci, co mają wolę i serce, dzielą się z innymi, potrzebującymi wsparcia. To właśnie szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia tak wiele osób angażuje się w wolontariat, ofiarują swój czas i siły, ale też często i własne auto, by pomóc i być ogniwem w łańcuchu przekazywania dobra tym, którzy mają niewiele albo po prostu wszystkiego im do godnego życia brakuje. Pandemia spowodowała totalny paraliż w różnych obszarach życia. Wiele z tych wieloletnich projektów pomocy świątecznej nie może w tym roku zaistnieć. Z powodu pandemii nie sposób dotrzeć, w sposób taki, jak tak zawsze bywało, do potrzebujących wsparcia, choć tak wiele osób ma świadomość, jak trudne mogą być te święta. Ale Polacy, pomimo restrykcji epidemiologicznych, nie spoczywają i robią wszystko, co jest możliwe. I to nie tylko w Polsce. W tym roku w różnych częściach Ukrainy ruszyła pilotażowa wersja projektu socjalnego Nie jesteś sam, skierowana do seniorów, osób polskiego pochodzenia. Pandemia stała się wyzwaniem. Zachowując zasady bezpieczeństwa, dziesiątki wolontariuszy z Wołynia, Podola i Ivano-Frankowska Дніпропетровська і Одеси вирушили з помоцем швінтечно до родаків. Безпосереднє заангажування локальних волонтарюшей справило, що тутейші старші віком поляці дуже часто моцно схоровані люди отримали помоць, таку, як і очікували. Між іншими, волонтарюші відвідали поляків в подольські жмиринці, вінницьких хуторах і в Вінниці. Єдні мешкають при дітях або в їх сусідстві, інні, нестети в іншості, живуть самотні, бо діти са десь в світі, хоч би на другім кінці України чи теж в Польщі, в Росії або на Білорусі. Гдиби не помоц сусідів, знайомих чи парафії, не породіли би собі. Вчасніший контакт і розпознання потреб справили то, що вшрід предметів, які отримали потребуйонці, були найпотребніші речі. Обок пачек з артикулами споживчими, зналазуючи мірніки тиснення, пульсоксиметри, а також тапети і древно-опалове. Волонтарюші з Польщі познали життя родаків од незнаний їм дотонт строни. Забачили в їх тважах заскочення і усміх, в їх очах узи радощі, щегульні у тих, хто вже були здивені то розмовом спшед кільку тигодні о тим, чого звичайно бракує на цьодень. Спевніли ще маження. Опроч пачки з артикулами живнощовими, зналазла ще теж та пралька і пікарнік, о ктурий була розмова. Бракувало часом слов, щоб виразити вдячність, і були тільки узи радощі і взрушення, і вони мовили всістко. В діленню добра зискує обі сторони споткання. Кожен достав до ронг дар. Для ніхтурих волонтарюші помоць в реалізації проєкту не була першим уділом в нішенню помоці особам потребуйонцим. В життю вілі рази в ружний спосіб прилончаліші до подобних причинь-взінь в Польщі, але тогорочні видаження стало ще чимсь виянтковим. Забачили, що така власні формула сталої опіки і помоці для сеньору є дуже потрібна і має глибший сенс. То не є тільки вспарчі і знак вражливості, але то також оказання людської вдячності для родаків, хто вже в хвилі пруби не заламаліші, і так, як їх дядкові і родіці, не вахаліші теж дуже часто публічні признаваючи до польського походження, свої віри і часто плачили за то життєвом ціни, були сказані на прослідування і кари. Добре ще стало, що в тим часі пандемії, то власне ці родаці, бендонці зараз в потребі, досвідчили людській близькості і конкретній помоці, забачили, що їх лос є необоєнтний і Польща о них пам'ята. Проєкт «Не єстеш сам» – програм спарчя польських сеньорів на Україні, реалізований через Фундацію «Вольність і демократія» при спарчі КПРМ в рамах задання публічного, дотичанцего помоці це Полонії і полякам за границею.
Жовнєжі і офіцерові Літпол Укрбрігу з візитом в батальйоні десантово-штурмовим на Україні. Доводця Літпол Укрбріг враз з польськими і литовськими офіцерами штабу oraz делегацією доводства генерального родзаїв сил збройних зложили візити в першому батальйоні десантово-штурмовим 80-ї бригади десантово-штурмової, стаціонуючої і діяючої на терені операції Połączonych Сил в східній частині України. Strefa działań wojennych w Donbasie w dniach 8-10 lutego 2021 roku. W ramach planu przedsięwzięć szkoleniowych dowódca Litpol Ukrbrig wraz z przedstawicielami trzech państw założycielskich brygady corocznie odwiedza jednostki afiliowane. W tym roku zgodnie z planem pierwszą odwiedzaną jednostką był 1 batalion 80. Brygady Desantowo-Szturmowej, jedna z kluczowych jednostek bojowych w strukturze Litpol Ukrbrig. Obecnie batalion ten znajduje się w strefie walk operacji połączonych sił we wschodniej części Ukrainy. Oddziały desantowo-szturmowe były jednymi z pierwszych gotowych do obrony integralności terytorialnej i niepodległości, gdy w 2014 roku rozpoczął się konflikt zbrojny w Donbasie. Dowódca brygady desantowo-szturmowej zapoznał z ogranicznych partnerów z bronią, środkami ochrony osobistej i nowoczesnymi środkami komunikacji. W trakcie wizyty cała delegacja spotkała się z dowódcą operacyjnego dowództwa taktycznego Północ w operacji połączonych sił w celu zapoznania się z podstawowym celem, ogólną koncepcją i kluczowymi zadaniami operacji połączonych sił. Dowódca dodatkowo przedstawił sytuację operacyjną w obszarze odpowiedzialności z uwzględnieniem specyfiki misji bojowych oraz podzielił się doświadczeniami bojowymi z oficerami polskimi i litewskimi podczas odprawy w dowództwie operacji połączonych sił. Sztab Litpol UkrBRiG ściśle współpracuje z ukraińskimi siłami desantowo-szturmowymi i ukraińskimi siłami zbrojnymi. Doświadczenie bojowe wojsk ukraińskich jest niezwykle ważne dla partnerów zagranicznych. Wizyta ta była dla Litpol UkrBRiG okazją do zapoznania się z rzeczywistymi warunkami bojowymi, procedurami dowodzenia i kontroli, procesem transformacji Ukrainy do standardów NATO oraz zrozumieniem, jak batalion wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas wspólnych wielonarodowych ćwiczeń i szkoleń. Dopiero po wizycie w strefie działań wojennych możemy w pełni zrozumieć wartość pokoju, powiedział jeden z oficerów sztabu Litpol UkrBRiG.
Ambasador Cichocki odwiedził obwód chmielnicki. W dniach 24-26 lutego szef polskiej dyplomacji na Ukrainie Bartosz Cichocki wziął udział w wizycie na terenie obwodu chmielnickiego. W asyście konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damiana Cierczyńskiego kierownik ambasady spędził czas na rozmowach i dyskusjach z samorządowcami, działaczami organizacji polskich oraz duchowieństwem. Na spotkaniu z przewodniczącą samorządu Grudka Podolskiego Neonilą Andrijczuk Cichocki zaznaczył, projekt polsko-ukraińskiej umowy oświatowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej czeka na akceptację prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dzięki niej zapewnimy polskim dzieciom na Ukrainie, także w Grudku, dostęp do nauki w języku ojczystym. W Grudku ambasador spotkał się z uczniami polskiej szkoły oraz przedstawicielami organizacji polskich. Dziękujemy za Wasze pragnienie kontynuacji nauki w języku ojczystym, podkreślił ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Cierciński. Przed kościołem Świętej Anny w dzielnicy Hryczany w Chmielnickim Bartosz Cichocki i Damian Cierciński złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą śpiącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i na mogile polskich ofiar bolszewickich represji. Na Hryczanach u jezuitów ambasador i konsul spotkali się także z biskupem Leonem Dubrawskim i prezesami organizacji polskich z Chmielnickiego, Szaróweczki i Maćkowiec. W Starokonstantynowie przedstawiciele Polski spotkali się z ojcami kapucynami i zwiedzili klasztor. W Antoninach ambasador i konsul zwiedzili Muzeum Potockich otwarte w 2018 roku z inicjatywy Jana Romana Potockiego, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damiana Ciarcińskiego i przewodniczącej chromady Natalii Kondraciuk. Ambasador Polski na Ukrainie i konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej spotkali się w Krasiłowie z ojcami kapucynami oraz prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Romanem Garnikiem. W Szaróweczce odwiedzili księdza Wiktora Tkacza na budowie Wyższego Seminarium Duchownego i księdza Andrzeja Kinowskiego w tamtejszej parafii Matki Bożej Różańcowej. Podczas wizyty w Maćkowcach ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Cierciński spotkali się z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Mazury, proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny ojcem Nowakiem, polskimi nauczycielami ORPEK oraz mieszkańcami miasta. W Latyczowie przedstawiciele Polski złożyli kwiaty na mogili żołnierzy polskich 1920 roku na cmentarzu polskim. Podczas wizyty w Chmielnickim polscy przedstawiciele omówili z gubernatorem Sergijem Hamalijem i przewodniczącą Rady Obwodowej Violetą Łabaziuk stan i perspektywy współpracy dwustronnej. Polska jest głównym partnerem handlowym regionu, gotowym do wsparcia reformy samorządowej i rolnej, a także do udziału w modernizacji infrastruktury transportowej. Osobno rozmówcy poruszyli temat dziedzictwa kulturowego, wsparcia dla stowarzyszeń mniejszości narodowych i kościołów. Polscy dyplomaci podziękowali za sprzyjanie renowacji świątyń diecezji kamieniecko-podolskiej i budowie Muzeum Męczeństwa w dawnym kościele dominikanek w Kamieńcu Podolskim. Konieczne dla prawidłowego rozwoju relacji polsko-ukraińskich jest dotrzymywanie zobowiązań, w szczególności na szczeblu głów państw, zwrócił uwagę ambasador Cichocki, odnosząc się do niedawnej decyzji władz Grudka Podolskiego o likwidacji polskiej szkoły.
Informacje jednym zdaniem.
W 2020 roku 7094 obywateli Ukrainy otrzymało kartę Polaka, dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Takie dane podała agencja Ukrinform na podstawie informacji otrzymanych od polskiego MSZ. Łącznie według otrzymanych danych ten dokument otrzymało ponad 130 tysięcy obywateli Ukrainy. Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniającej określone ustawą warunki. Ustawa o Karcie Polaka została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 2007 roku.
Koncern Orlen poinformował o nowej trasie pociągów z litewskiej rafinerii w Możejkach na Ukrainę. Pociągi pojadą przez Polskę zamiast przez Białoruś. PKN Orlen poinformował, że jego spółka Orlen Lituwa zyskała nowe połączenie kolejowe z Ukrainą. Trasa prowadząca przez Polskę stanowi alternatywę dla obecnej, prowadzącej przez Białoruś. Pierwszy transport produktów ropopochodnych z rafinerii w Możejkach dotarł już nową trasą do odbiorców na Ukrainie, poinformował koncern. Nowa trasa pociągów prowadzi z Możejki przez Trakiszki do Medyki i dalej na Ukrainę. Przewoźnikiem jest PKP Cargo. Rzecznik PKP Cargo Krzysztof Losz wyjaśnia, że nie chodzi o oddanie do użytku nowej infrastruktury czy o dodatkowe połączenia, a o zmianę trasy dotychczas wykorzystywanej w przewozie cystern na inną. Przewóz testowy wypadł pomyślnie, natomiast uruchomienie stałych, regularnych transportów wymaga jeszcze szeregu rozmów i uzgodnień z PKN Orlen i zarządcami sieci kolejowych na planowanej trasie przewozów.
Brązowa makieta kościoła parafialnego, stawiona naprzeciwko centralnego uniwermagu w Tarnopolu, którą można skopiować i powiększyć, i już zamiast domu towarowego na jego prawowitym miejscu stoi zniszczony w 1954 roku kościół parafialny, bijąc dzwony i tylko nowoczesny transport zdradza fikcję. Takie wideo skonstruował projektant Paweł Cycorin i opublikował na swojej stronie Instagram Ancord.c. Praca autora zebrała prawie 1500 przeglądów. Komentatorzy podziwiają pomysł i mistrzowskie wykonanie. Jak wyjaśnił autor, wykonał duży model kościoła od podstaw samodzielnie. Jak powiedział Paweł Cycorin, nad projektem pracował dość długo, ponieważ chciał szczegółowo odtworzyć fasadę. Pomagał mi w pracy przyjaciel, również projektant, który bardzo lubi stary Tarnopol i jego historię. Dlatego stale doradzał mi, aby fasada została przedstawiona jak najbardziej szczegółowo. Kościół parafialny w Tarnopolu wybudowano według projektu znanego wówczas architekta Teodora Mariana Talewskiego. Świątynia stała tu od 1907 do 1954 roku, kiedy została zniszczona rzekomo z powodu stanu awaryjnego po wojnie. Już po 5 latach na jego miejscu powstał centralny dom towarowy miasta.
Od 9 lutego część chodników w Warszawie posypywane jest fusami z kawy, a nie solą i piaskiem. Takie rozwiązanie przyszło ze Lwowa. Doświadczeniem Lwowa zainspirował się Kraków i zaprosił wszystkie krakowskie kawiarnie do wzięcia udziału w tym eksperymencie. Trudne warunki pogodowe nadal utrudniają kierowcom i pieszym drogę z pracy do domu i do szkół.
Historia Podola i nie tylko.
Historia Podola i nie tylko. Były polskie dwory na Kijowszczyźnie. Na południu obwodu kijowskiego zachowało się sporo zabytków związanych z polską kulturą i Polakami, o których mało kto wie. Pisarka Maria Dunin-Kozicka w swoich wspomnieniach Burza od Wschodu opisywała zagładę tych pięknych dworów i tragiczne losy ich mieszkańców. Lecz nawet dzisiaj jeszcze mamy szansę zobaczyć niektóre z polskich dworów, a nawet pałaców, dosłownie w 2 godzinach jazdy od Kijowa. Na przykład pod Wołodarką we wsi Rude Sioło znajduje się słynny Pałac Zaleskich z końca XVIII wieku, o którym niejednokrotnie już pisano. Niestety ten zabytek nadal popada w całkowitą ruinę. Jeśli w najbliższym czasie władze nic nie zrobią dla chociażby konserwacji tego pięknego zabytku, to niebawem możemy utracić bogate sztukateria zdobiące główne wejście do rezydencji. To natomiast widać, że w piwnicy, której zgodnie z legendą odnaleziono cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, robią wielką kaplicę. Szkoda, że nie wydają środków akurat na obiekt stojący obok i wiele więcej potrzebujący wsparcia. Można byłoby się cieszyć z tego, że chociażby kolumny wjazdu do rezydencji Zaleskich są na nowo odtynkowane, ale i tutaj mamy pecha. Z jednej odłamał się spory kawałek cegły. Cóż, pałac wciąż czeka na lepsze czasy. Właściwie mówiąc, same w Wołodarce także zachowały się pozostałości parku, będącego częścią rezydencji Leopolda Burczak-Abramowicza, marszałka powiatu skwirskiego, wspomnianego przez Dunię Kozicką. Nawet niektórzy miejscowi mówią, że restauracja majetok jest budowlą z tej rezydencji, ale pozostał były rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, zniesiony w 1826 roku ze składek parafian. Była w nim posadzka z białego marmuru fundowana przez Augustę Podchorską oraz witraże z kosztów Lucjana Burczaka Abramowicza. W czasach komunistycznych świątynię przekształcono na budynek kultury, przy czym podzielono na dwie kondygnacje. Dopiero w 1995 roku oddano ją wiernym cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, którzy nadbudowali nową wieżę, bardzo kontrastującą z bryłą świątyni. Kościół nadal pozostaje podzielony stropem. Skoro jesteśmy w Łodarce, warto zawitać do zawodówki znajdującej się na południu od miasta. Nad stawem w północnej części miejscowości rozlokowała się była posiadłość Rulikowskich. Teraz w rękach prywatnych za Sowietów była tam fabryka konserwów, przez którą absolutnie upadło wyposażenie wewnętrzne. Obecny właściciel, pan Wiktor z Kijowa, próbuje się zajmować czosnkiem, więc część budowli domu Rulikowskich przeznaczył na magazyn. Sam z rodziną mieszka na piętrze, w wyremontowanych pokojach. Właśnie z zewnątrz cały budynek, nieco przypominający willę włoską, jest wyremontowany. Pan Wiktor był bardzo przyjazny i pokazał wszystkie pomieszczenia łącznie z piwnicami. Opowiadał też, że przed Sowietami do majątku prowadziła okazała aleja, nikłe ślady której jeszcze widać. Jeżeli chodzi o historię tego miejsca, to ziemia w Zawadówce także należała do Burczak-Obramowiczów, z których Adela, wyszedłszy za mąż za Erasma Rulikowskiego w roku 1878, przyniosła mu Zawadówkę w posagu i już ostatnio wybudował ten budynek, który, tak mi się wydaje, ma dobrą przyszłość.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie Wnet. Za pomysł w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu Wnet.
Слово польское.